Echa zbrodni. Kto chciał zabić Romana Polańskiego? Odcinek pierwszy.
Historia zna takie sprawy, w których przypadkowa osoba staje się ofiarą brutalnego złodzieja. Czasami okazuje się, że gotówki przy sobie nie miała zbyt wiele, a w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Kiedy wiadomość o takim zdarzeniu dociera do opinii publicznej, wszyscy dziwią się i ubolewają nad przedwcześnie zakończonym życiem młodego człowieka. Jak można było zabić kogoś z tak błahego powodu? Przecież miał przed sobą jeszcze całe życie, jeszcze tyle mógł osiągnąć. Może mógł zostać kimś wybitnym i tak znanym jak na przykład Roman Polański? Bo taki właśnie los mógł spotkać polskiego reżysera w jego młodych latach. Napaść na Romana Polańskiego wzbudza tym więcej emocji, że napastnikiem nie był zwykły złodziejaszek, a seryjny morderca. Dodatkowo właśnie to wydarzenie doprowadziło do schwytania sprawcy i powiązania go z popełnionymi wcześniej przestępstwami. Co ciekawe, śledztwo potoczyło się bardzo sprawnie. W ciągu kwartału ogłoszono prawomocne wyroki za szereg popełnionych zbrodni. 1 lipca 1949 roku, czyli już 2 dni po zdarzeniu, w wyniku współpracy między komisariatami Milicji Obywatelskiej sporządzono następującą notatkę.
W dniu 30 czerwca zgłosił się do mnie Sasula Władysław z 3 Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Krakowie, pytaniem, czy nasz komisariat nie posiada materiału kompromitującego na osobnika płci męskiej, lat około 20, podejrzanego o napad. Zakomunikowałem mu, że na terenie komisariatu drugiego zanotowano taki sam napad w dniu 23 czerwca, przy ulicy Ditla 39, o zgodnym rysopisie sprawcy. Na skutek tego udałem się dziś z poszkodowaną Weroniką Fudalik na 3 komisariat celem dokonania konfrontacji pomiędzy podejrzanym Januszem Zanatowiczem a poszkodowaną obywatelką Weroniką Fudalik. Poszkodowana rozpoznała podejrzanego Zanatowicza. On sam też się przyznał i oświadczył, że poszedł do poszkodowanej wraz ze swym kolegą w celu jej zamordowania i rabunku. Wtedy kazałem podejrzanemu opowiedzieć swój życiorys i ten w tym momencie zeznał, że siedział w 1949 w więzieniu za kradzież w Krakowie. Następnie zapytałem go, z kim siedział i ten m.in. zapodał mi nazwisko Chmielewski, w wyniku czego przypomniałem sobie o morderstwie jego żony i zacząłem go na tę okoliczność nachalnie słuchać. W końcu wyżej wymieniony przyznał się do tego morderstwa oraz przyznał się do morderstwa w Rakowicach na osobie Kowacz. Wobec tych okoliczności kazałem podejrzanemu napisać całą swoją działalność przestępczą własnoręcznie na papierze.
Zacznijmy więc od początku. Roman Dziuba, znany także jako Janusz Zenatowicz, będący antybohaterem tej historii, to 22-letni mężczyzna. Jest lekko piegowatym szatynem średniej budowy ciała. Często zakładał harcerskie spodnie i czapkę. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Urodził się 12 stycznia 1927 roku w Zaczerniu, wsi położonej kilka kilometrów na północ od Rzeszowa. Jego matka zmarła, gdy miał 1,5 roku, natomiast ojciec robotnik nie miał zbyt wiele czasu, by zajmować się synem, więc ten czasami całymi dniami tułał się samotny bez celu i bez jedzenia. Ojciec co prawda ożenił się ponownie, ale macocha wyprowadziła się po jakimś czasie. W otoczeniu Romana była osoba, która starała się mu dać chociaż namiastkę matczynego ciepła. Ciotka Zofia. Pojawi się ona jeszcze w naszej historii. Gdy miał 12 lat, wybuchła wojna. Chłopiec znalazł sobie wtedy zajęcie w gospodarstwie sąsiadów. 4 lata później Roman został wysłany na przymusowe roboty do fabryki części samolotowych w Rzeszy. Tam też poznał Fabiana Mrowca, z którym doświadczył prześladowania ze strony majstra, obywatela niemieckiego, Johanna Rojkego. Młodzi mężczyźni nigdy mu nie wybaczyli złego traktowania. o czym on sam i jego najbliżsi mieli się za jakiś czas przekonać. Po ewakuacji fabryki w roku 1945 18-letni Dziuba zbiegł z transportu i dostał się na teren działania Armii Czerwonej.
Wraz z armią posuwałem się w kierunku Berlina, za frontem, i zbieraliśmy luźno biegające konie i bydło. Pod miejscowością Glogau w czasie bombardowania zostałem pokaleczony odłamkami cegły w czoło i nos. Przez to przez 6 tygodni nie pracowałem i byłem pod opieką lekarzy. Następnie wraz z żołnierzami sowieckimi spędzaliśmy konie i bydło w kierunku Polski i w ten sposób przekroczyliśmy granicę. W Bojanowie poszliśmy do stacji Czerwonego Krzyża, gdzie otrzymaliśmy dokumenty, dzięki którym mogliśmy wrócić do domu.
I tak w roku 1946 Roman Dziuba wrócił do Zaczernia, w którym jednak miejsca nie zagrzał zbyt długo i udał się w zachodnią część kraju, gdzie miejsce swojego pobytu zmieniał bardzo często. Na dłużej zatrzymał się jedynie we Wschowie w województwie poznańskim, gdzie pracował kilka miesięcy u miejscowego gospodarza, jednak i stamtąd w wyniku nieporozumienia musiał się wyprowadzić. Była wiosna 1947 roku, kiedy Dziuba ponownie spotkał na swej drodze Fabiana Mrowca. Mężczyźni postanowili nielegalnie przekroczyć granicę i udać się w okolice Monachium. Wszystko zdawało się dobrze układać. Dziuba znalazł pracę jako pomocnik szofera, a Mrowiec zatrudnił się jako ślusarz w miejscowej fabryce. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy na drodze mężczyzn pojawił się znowu Johann Rojke. Dawne urazy odżyły i na działaniu mężczyzn zaważyła chęć zemsty. Była letnia noc, około godziny 24. Przechodząc koło domu Rojkego, zauważyli w jednym z pomieszczeń zapalone światło. Podeszli bliżej i postanowili wejść do środka. Chwycili kopaczki i zaczęli okładać mężczyznę. Hałas, jaki spowodowali, sprawił, że do pokoju wbiegły córki Johanna. Miały one wcześniej okazję poznać Mrowca w fabryce, dlatego mimo, że sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, już kolejnego dnia zostali aresztowani. 2 dni po napaści Johann zmarł w szpitalu. Mrowiec został zatrzymany, skazany i osadzony w więzieniu na terenie Niemiec. Dziuba został aresztowany i po 3 miesiącach doczekał się rozprawy. W związku jednak z tym, że skłamał co do daty swojego urodzenia, po ogłoszeniu wyroku skazującego go na 5 lat więzienia, został jako nieletni przetransportowany do Polski, gdzie o jego dalszych losach miał zdecydować rodzimy wymiar sprawiedliwości. Czy okazał się równie pobłażliwy wobec współudziału w zabójstwie? O tym Roman miał się dowiedzieć w niedługim czasie. Była zima, początek roku 1949. Osadzony w więzieniu świętego Michała Józef Chmielowski otrzymał tragiczną wiadomość. Jego żona, Maria, została zamordowana. Milicję do mieszkania przy ulicy Szerokiej 30 w Krakowie wezwał zaniepokojony dozorca budynku. Jego obawy wzbudził fakt, że nie widział kobiety od paru dni oraz że w mieszkaniu, do którego postanowił zajrzeć przez okno, panował okropny bałagan. Kiedy funkcjonariusze dostali się do środka, ich oczom ukazał się potworny widok. Wśród rozrzuconych przedmiotów w splądrowanym mieszkaniu na podłodze w kałuży krwi leżały zwłoki kobiety. Twarz miała zwróconą w stronę podłogi, przez co mogli zauważyć, że zginęła od ciosów zadanych w tył głowy. Nie było też trudu z identyfikacją narzędzia zbrodni, bo siekiera z zakrwawionym obuchem leżała obok ciała denatki. Ślady krwi sugerowały, że sprawca po wszystkim przesunął ciało. Patrząc na szkic mieszkania zamieszczony w aktach, możemy przypuszczać, że zrobił to, by uniemożliwić dostrzeżenie zwłok przez okno. Sprawca zadbał również o to, żeby nie pozostawić odcisków palców, ani innych śladów, które mogłyby doprowadzić milicję na jego trop. Wyglądało na to, że kobieta do domu wróciła bezpośrednio przed zabójstwem. Świadczyło o tym ciepłe ubranie, którego nie zdążyła z siebie zdjąć. Chaos panujący w mieszkaniu mógł sugerować motyw rabunkowy. Czyżby kobieta pokrzyżowała plany złodziejowi, który zaskoczony szybkim powrotem ofiary chwycił stojącą obok siekierę i wymierzył jej śmiertelne ciosy? A może kobieta sama weszła ze sprawcą do mieszkania, ten zabił ją, a następnie okradł? Może splądrowanie mieszkania było jedynie upozorowane w celu wprowadzenia funkcjonariuszy w błąd? Na to pytanie miało dać odpowiedź śledztwo, które rozpoczęto od przesłuchania świadków, oraz przekazania zwłok do zakładu medycyny sądowej. Rozpytywany o swoje podejrzenia mąż Denatki podał kilka nazwisk. Największą uwagę przykuło jedno – Władysław Szczypczyk. Był to mężczyzna, który witając się z Chmielowskim, gdy ten dołączył do odsiadujących wyrok, nawiązał z nim rozmowę, mówiąc, że kojarzy zarówno jego, jak i jego żonę. Mieli się poznać na bazarze, gdzie handlowali skórą. Podaje również parę innych szczegółów. To, że Maria lubiła się napić i że mieli dom. Chmielowski poprawił Szczypczyka, mówiąc, że dom niedawno sprzedali. Zaciekawiony więzień dopytał o sumę, jaką otrzymali, a Józef pochwalił się, że wzbogacili się z żoną o 700 tysięcy złotych. Warto zauważyć, że rozmowa odbyła się również przy innych więźniach oraz że miała miejsce na tydzień przed wyjściem Szczypczyka na wolność. Wtedy jeszcze nic nie zaniepokoiło Józefa. Dzień przed zwolnieniem Szczypczyka poprosił go jeszcze o to, żeby odwiedził jego żonę i przekazał jej prośbę o wysłanie kilku potrzebnych przedmiotów. Nie miał jednak stuprocentowej pewności, czy kolega z celi spełnił jego prośbę.
Przypominam sobie, że jakieś 2 tygodnie po wyjściu Szczypczyka z więzienia wychodził również na wolność jakiś tramwajarz. Jego również prosiłem o udanie się do mojej żony, żeby mi przysłała okulary, łyżkę i cygarniczkę, bo do tego czasu jeszcze żona mi nie przysłała tych rzeczy. Więc nie mogę stwierdzić, który z nich był u mojej żony.
Co prawda tramwajarz zdecydowanie odmówił spełnienia prośby. Powiedział, że to nie jest mu po drodze i nie będzie miał czasu odwiedzić Marii Chmielowskiej. Czy naprawdę nie miał zamiaru pójść? Może skusiła go wizja gotówki rzekomo znajdującej się w mieszkaniu? A zdecydowany protest przed spełnieniem prośby miał być tylko zasłoną dymną? Ustalono listę brakujących w mieszkaniu rzeczy, potwierdzając tym samym motyw rabunkowy. Przeszukiwano bazary i rozpytywano handlarzy w poszukiwaniu śladu sprawcy chcącego spieniężyć skradzione przedmioty. Sporządzono też listę osadzonych w celi numer 74 z uwzględnieniem dat zwolnień przypadających przed terminem popełnienia morderstwa. Oczywiście najważniejszym punktem zaczepienia był właśnie Szczypczyk. Zatrzymano go więc celem złożenia zeznań. Mężczyzna zaprzeczył, żeby wiadome mu było cokolwiek o majątku posiadanym przez Chmielowskiego. Różnice w zeznaniach dotyczyły też przedmiotów, o wysłanie których miał poprosić Marię. Podobno miały to być skarpetki oraz łyżka. Przyznał jednak, że chciał spełnić tą prośbę i wybrał się do mieszkania Denatki. Według jego relacji był tam 3 listopada, ale zastał zamknięte drzwi. Wrócił do domu i więcej prób nie podejmował. Mimo, że dostał alibi od kilku osób, podejrzenia wzbudził ręcznik poplamiony czerwono-brunatną substancją znaleziony u niego w domu. Ręcznik przekazano oczywiście do przeprowadzenia ekspertyzy, która miała dać odpowiedź na pytanie, czy jest to krew, a jeśli tak, to jakiej grupy. Dziś moglibyśmy się dowiedzieć, czy była to krew ofiary. Wtedy badanie pozwalało jedynie ustalić to, że badana próbka krwi nie należała do ofiary. Zgodność grupowa nie mogła być żadnym potwierdzeniem, bo osób o tej samej grupie krwi jest wiele. Szczypczyka stawiały w złym świetle też zeznania sąsiadów o tym, że byli świadkami, jak jakiś mężczyzna w kolejowej czapce szuka Chmielowskiej i powołuje się na jej męża, z którym miał przybywać niedawno w więzieniu. Córka zamordowanej przyznała, że matka opowiadała jej o odwiedzinach mężczyzny, który miał zostać wysłany do niej przez Chmielowskiego. Z przesłuchań świadków, sąsiadów, dozorcy i znajomych możemy dowiedzieć się, że faktycznie Maria Chmielowska nie stroniła od alkoholu i towarzystwa. Oboje z mężem byli uważani za alkoholików i ludzi niezamożnych, ale przy tym spokojnych. W zeznaniach pojawił się jednak jeden podejrzany motyw. Sylwestra lub Nowy Rok, jedna z sąsiadek wracając do domu była świadkiem dziwnej sceny pod oknami Chmielowskiej.
Pod tymi właśnie oknami stał mężczyzna w wieku około lat 30, oparty bokiem o ścianę, który w stronę okna wykrzykiwał następujące słowa. Tak, to jest moja sukienka, za moje pieniądze. Z wnętrza mieszkania odpowiedział mu głos. Co jednak mówił, nie zrozumiałam. Kto był sprzeczającym się mężczyzną, tego nie wiem. Natomiast zauważyłam, że ubrany był w jasny płaszcz, żółte buty, spodnie, o ile sobie przypominam, brązowe.
Uwagę zwraca również mężczyzna pojawiający się w zeznaniach znajomej poznanej na jednej z libacji.
poniedziałek czy też wtorek, dokładnie sobie nie przypominam, w godzinach wieczornych, wchodząc do bramy swojego domu, spostrzegłam jasno oświetlone mieszkanie u Chmielowskich oraz nieznanego mi mężczyznę zaglądającego do okna. Jak długo stał, tego nie wiem, bo poszłam od razu do Janowskiej i opowiedziałam o tym jej narzeczonemu. Powiedziałam mu: panie Olku, jakiś fagas zagląda Chmielowskiej w okno, tylko nie wiem dlaczego tak z profilu. On odpowiedział mi na to, co nas to obchodzą, czyje sprawy. Po tych słowach udałam się do swojego mieszkania. O ile sobie przypominam, mężczyzna ten był wysoki, ubrany w jasny płaszcz i kapelusz. Nie potrafię nic więcej powiedzieć w tej sprawie.
Czy gdyby jednak sąsiadów zainteresowały czyjeś sprawy, to Chmielowska nie zginęłaby z rąk mordercy? Czy mężczyzna w jasnym płaszczu był sprawcą? Czy to ta sama osoba, która podawała się za kolegę jej męża z więzienia?
Odcinek drugi już jutro, 26 grudnia o godzinie 12:00.